Już mamy gościa, cieszę się bardzo, pani profesor, doktor habilitowany, Beata Kuczyńska, Katedra Hodowli Zwierząt, Instytutu Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie, ekspert w dziedzinie ekologicznej produkcji zwierzęcej. Piękna sprawa. Pani profesor, witamy serdecznie.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. A skąd pani profesor wie, że takie pozdrowienie mamy?
Od 32 lat słucham radia.
Naprawdę? To co to za porządny profesor? A na SGGW kiedyś był też pan profesor Szyszko.
Tak.
Wspaniale. I ja czytałem te artykuły o tym, no to coś niesamowitego o tych zwierzętach dzisiaj, prawda? Składniki prozdrowotne mięsa.
No to akurat moja pasja.
Czy możemy panią profesor posłuchać? Prosimy.
Tak. Prosimy. Szanowny ojcze dyrektorze, proszę pozwolić mi na początku pozdrowić wszystkich słuchaczy i darczyńców, dzięki którym i dla których 32 lata temu ojciec dyrektor powołał do życia Radio Maryja.
Pani profesor, to nie ja, to mam taką myśl, ale dobrze, że znaleźli się ludzie.
Oczywiście, że tak. I pozwalam sobie najpierw zwrócić się właśnie do słuchaczy, bo pamiętam, jak 32 lata temu moja babcia Helena, która mnie wychowywała, bardzo przeżywała pierwszą audycję. Pamiętam, jak była szczęśliwa, że ma radio i możliwość słuchania tego, co było najmilsze jej sercu. Ja nie ukrywam, że nie jestem stałą słuchaczką radia, ale
no bo tyle pracy przecież, pani profesor.
Tak, ale w pewnym momencie mojego życia, takiego największego kryzysu zdrowotnego, rodzinnego, nawet można rzecz moralnego, to właśnie radio towarzyszyło mi, nie ukrywam, że chyba 24 godziny na dobę. Dzisiaj jestem zaszczycona, że mogę dorzucić swoje osobiste podziękowanie za tę inicjatywę, która trwa niezłomnie 32 lata i tak wspaniale się rozwija. To jest radio nie tylko dla głęboko wierzących katolików, ale to jest także radio, na którym znajdą dla siebie coś i osoby świeckie. I wiem, że dużo właśnie osób świeckich pomaga, także chciałabym dorzucić tą swoją cegiełkę róż również.
Pani profesor, ja jestem onieśmielony, ale powiem tyle, takie było pragnienie. Moim pragnieniem było, jak zostałem wcześniej, jak tak człowiek odkrył Pana Boga, to mówię przecież, żeby wszyscy Go kochali. Życie bez Pana Boga nie ma sensu.
Oczywiście.
Bóg jest naszym sensem i nie ogranicza nas, tylko napełnia miłością. A miłość jest najbardziej twórcza, prawda?
Tak, to już... i ta miłość daje nam spokój w sercu.
Tak.
A kiedy
prawdziwa
się znajduje
miłość.
Ten spokój w sercu, życie zaczyna się tak toczyć, taką ścieżką, można powiedzieć, cudów.
Tak, tak jest. I tak marzyłem o tym i dlatego mówię, co robić? Multiplikacja. Książkę weźmie ktoś do ręki, czy pismo dobre, to parę osób już, prawda, może to skorzystać z tego.
A oczywiście radio to czytanie dalej. Jest bardzo ważne, no bo rozwija nas, ale słuchanie jak najbardziej też trafia.
Pani profesor kochana, dziękuję serdecznie. I czy możemy prosić, to co przeczytałem o mięsie, no to jest coś niesamowitego. Dziękuję za te artykuły, tak, pani profesor. I prosimy o posługę myślenia dla nas teraz.
Dobrze.
Proszę.
Cóż tu można powiedzieć? No, mięso towarzyszy człowiekowi praktycznie od zawsze. Zawsze stanowiło synonim takiego bogatego posiłku, docenianego nawet przez naszych prehistorycznych przodków. No i od wieków stanowi integralną część diety człowieka. Kiedyś w gospodarce naturalnej źródłem mięsa była zwierzyna leśna. Później rozwinął się chów różnych gatunków zwierząt domowych poprzez udomowienie. No oczywiście z czasem zmieniały się różne technologie chowu zwierząt, ich uboju, nawet przetwórstwa mięsa. Także zmieniają się nasze zwyczaje spożywania produktów mięsnych. No, od wieków także takim czynnikiem kształtującym spożycie mięsa są wyznania religijne. Wspomnę, że udomowienie zwierząt zanotowano już 8000 lat przed naszą erą. Wraz z nim rozwinęły się techniki konserwowania, solenia, suszenia mięsa. Dość szybko zostały one wzbogacone przez Galów, którzy opracowali metody m.in. wędzenia, w ten sposób przedłużając termin spożycia mięsa. Z biegiem lat, rozwojem technologicznym, który postępuje, rozpoczęła się światowa podróż europejskich przetworów mięsnych, które dzisiaj świecą triumfy na światowych kuchniach. Taką ciekawostkę podam, że Stany Zjednoczone poznały wołowinę dopiero w 1493 roku podczas drugiej podróży Kolumba. A takim prawdziwym krokiem milowym okazał się w XIX wieku wynalazek Nicolasa Aperta, nazywanego ojcem konserwowania, bo opracowane przez niego metody przedłużania terminu spożycia żywności zrewolucjonizowały przemysł mięsny. Chciałabym także wspomnieć o tym, że postępuje wzrost liczby ludności na całym świecie. Z tym wiąże się także popyt na mięso i zwiększenie konsumpcji bardziej niż kiedykolwiek. I to no, w pewnym sensie nadwyręża światowe zasoby żywieniowe. Naszym celem jest, żeby to bezpieczeństwo żywnościowe na całym globie było wystarczające. Każdego roku na całym świecie spożywane są ogromne ilości mięsa, bo to jest blisko 300 milionów ton, a do 2050 roku prognozuje się, że ta liczba może przekroczyć nawet 500 milionów ton. Ten sektor mięsny związany z produkcją surowca mięsnego jest takim najważniejszym i najszybciej rozwijającą się dziedziną w polskiej gospodarce. Takim czynnikiem wzrostu tego sektora było niewątpliwie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, ale no, trzeba powiedzieć, że my jako kraj jesteśmy samowystarczalni pod względem bezpieczeństwa żywieniowego. No, mamy oczywiście handel zagraniczny, który pozwala na wykorzystanie przewagi konkurencyjnej naszych polskich producentów szeroko rozumianych towarów rolno-spożywczych, w tym mięsa. To wszystko prowadzi do tego, że w konsekwencji tych zmian rynkowych struktura branży przemysłu mięsnego zbliża się, a może nawet zbliżyła się do struktury tego przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych. To odzwierciedlają również zmiany modelu żywienia, struktury popytu na produkty żywnościowe, a więc no, tutaj rozwój mięsa, produkcji mięsnej na pewno jest niezachwiany.
Niesamowite. Pani profesor, ale można zapytać?
Tak, tak.
Pani profesor, dzięki, ale no jest, są takie tendencje, żeby nie jeść mięsa. Wegetarianizm, weganizm nawet. No, jak na to patrzeć?
No, Ja już wspomniałam w poprzednim wywiadzie, że no nie powinno się rezygnować z mięsa całkowicie, jeżeli nie ma takich wskazań
medycznych.
Dlatego, że to może doprowadzić do pewnych niedoborów w diecie. Wspominałam o witaminie B12, która no, jest w mięsie, to jest jedyne źródło w mięsie. Ja opowiadałam o mięsie wołowym, ale chciałabym także powiedzieć o mięsie ryb, które no, dwa razy w tygodniu powinno się w naszej diecie znajdować i to właśnie mięso ryb wyróżnia się pod względem zawartości witaminy B12 i ograniczenie spożycia jest związane z kobaltem, który w tej formie jest bardzo łatwo przyswajalny. Mięso ryb zawiera czterokrotnie więcej witamin z grupy B niż wołowina i pięciokrotnie więcej niż na przykład wieprzowina. Dzięki temu nawet 25 do 50 gram ryb morskich lub od 100 do 200 gram słodkowodnych w pełni pokrywa dzienne zapotrzebowanie na cały kompleks witamin z grupy B, ale przede wszystkim witaminy B12 i ta przeciętna zawartość witamin z grupy B jest kształtowana przez mięśnie, przez gatunek ryb i tak witaminy B12 najwięcej znajduje się w łososiu, w makreli, w śledziu. Mięso mamy od różnych gatunków zwierząt. To nie jest oczywiście tylko wołowina, mięso od ryb, ale to jest także mięso wieprzowe, drobiowe, jagnięcina od zwierząt łownych. I mięso jest niezbędnym składnikiem diety człowieka, przede wszystkim ze względu na wyjątkowy skład chemiczny, wartość odżywczą i tutaj na tą wartość odżywczą bardzo duży wpływ ma pełnowartościowe białko, które jest o korzystnych proporcjach aminokwasów. Jeżeli chodzi o aminokwasy, to my mamy do czynienia z dwoma grupami aminokwasów. To są aminokwasy egzogenne i endogenne. Bardzo ważna jest ich wzajemna proporcja oraz strawność, którą determinuje produkt, który jemy. I spośród 18 aminokwasów ważnych w odżywianiu ludzi, od 8 do 10 z nich nie może być syntetyzowanych przez organizm człowieka. Dlatego nazywamy je niezbędnymi, egzogennymi, dlatego one muszą być dostarczane w pożywieniu. Są to aminokwasy takie jak izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, treonina, tryptofan, walina, arginina, trihistydyna. W mięsie na przykład ryb skład aminokwasowy białka nie tylko w rybach, ale także w przetworach rybnych, jak i poziom tych aminokwasów określanych jako niezbędne są przeważnie na wyższych poziomach niż w białkach wzorcowych, a w tym białkiem wzorcowym jest uznane przez FAO białko jaja kurzego. Co to znaczy białko wzorcowe? To znaczy, że w 100% zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne. I to właśnie mięso, a szczególnie ryby i przetwory rybne są szczególnie dobrym źródłem aminokwasów ograniczających, bo też takie można nazwać. To znaczy, co to znaczy? To znaczy, że wpływają na wykorzystanie innych aminokwasów z pożywienia do syntezy między innymi białek ustrojowych, takich jak lizyna, metionina, cysteina. W mięśniach jest bardzo, mięśnie są źródłem w ogóle bioaktywnych także peptydów, takich najmniejszych cegiełek białkowych, Peptydy, wspomnę, to są takie krótkie sekwencje aminokwasów, których działanie można określić jako wielokierunkowe, różnokierunkowe. Biopeptydy występują powszechnie w strukturach białka mięśni, wchodzą w skład sekwencji innych aminokwasów w postaci nieaktywnej, a izolowane dzięki kontrolowanym reakcjom enzymatycznym mogą być takim chociażby, jakie odbywają się w naszym żołądku, mogą być wykorzystywane jako przede wszystkim naturalne antyutleniacze. Antyutleniacze także lipidów w produktach spożywczych. To jest szczególnie istotne, ponieważ stosowanie syntetycznych antyutleniaczy no nie do końca jest dobre. Ono polega na regulacji ze względu na takie osobnicze wartości samego gatunku. I przeciwutleniacze są dla nas bardzo ważne ze względu na to, że każdej sekundzie naszego życia organizm jest narażony na stres oksydacyjny, atak wolnych rodników, takich reaktywnych form tlenu, które niszczą między innymi strukturę DNA komórki. I tylko poprzez odpowiednią podaż przeciwutleniaczy żywności możemy przeciwdziałać temu stresowi oksydacyjnemu w naszych komórkach poprzez wymiatanie na przykład tych wolnych rodników. Ten stres każdego z nas dotyka. To nie dotyka tylko ludzi, którzy prowadzą się w sposób niehigieniczny, nadużywają różne używki, na przykład palą papierosy, ale to jest po prostu codzienność. Nawet zanieczyszczenie środowiska wpływa, na które nie do końca mamy wpływ.
Pani profesor, właśnie może będziemy odbierać telefony, jakieś pytania, jeżeli będą, ale jeszcze przedtem, tak po prostu argumentum ad hominem, to jedzenie. Wie pani, jak się jest w Stanach Zjednoczonych, to jedzenie jest makabryczne. Nawet taka zwykła sałata, już nie mówię o mięsie.
Tak, no bo superfood.
Ale to jest coś... To jest nie tylko smaku nie ma, to jakby jadł człowiek jakąś, nie trawę.
To jest żywność wysoko przetworzona, paskudy. Tak, i dlatego to nie ma smaku, nie ma odpowiednich walorów odżywczych i powinniśmy unikać takiej wysoko przetworzonej
żywności. A z kolei,
żywności.
Pani profesor, jak się, jeżeli, bo dzięki tam czasem ludzie są tacy dobrzy i coś tam dadzą nam tutaj też, tak radio działa, i mięso na przykład, mięso takie z takiej normalnej hodowli, jest zupełnie normalny u rolnika, to jest normalne. Nawet jajko w sklepie, a od człowieka, który tam ma przy domu jakąś parę, zupełnie inaczej smakuje, ale tak samo czy dziczyzna, prawda? No tak. Zupełnie inny smak.
Czyli w takich warunkach naturalnych, w warunkach wolnego chowu tak zwanego, czy zrównoważonych systemów produkcji rolnej, to jest jakość niekwestionowana, najwyższej jakości.
Czyli natura, prawda?
Tak, i my wszystko, nie musimy nawet
wszystko
robić
zgodne
badań.
Z naturą.
Nie musimy nawet robić badań, bo broni się ten towar smakiem. Smak jest po prostu całkiem inny.
I lepiej mniej, a zdrowsze.
Tak, ja mam taki przykład osób, które wprowadziły do swojej diety wyłącznie produkty pochodzenia ekologicznego. Mówi się, że żywność ekologiczna jest bardzo droga. Jest ona droższa, bo niestety musi być droższa, bo to są całkiem inne nakłady do jej wyprodukowania, potrzeba więcej czasu, są mniejsza wydajność jest takiej produkcji, ale do czego zmierzam? Osoby, które wprowadzają produkty pochodzenia ekologicznego, jedzą mniej. I to się właśnie tak balansuje z tą ceną. Nie wydają, okazuje się, że nie wydają wcale więcej pieniędzy w swoim budżecie codziennym, a jeszcze oszczędzają na medykamentach, bo tak. Nie chorują.
A czy możemy odebrać telefon?
Tak.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Cześć Boże, tu Teresa z Małopolski.
To, proszę Pani Doroto.
Takiej małej wioseczki od ojców redemptorystów z Tuchowa.
Proszę bardzo.
Ojców Prusiów dokładnie, nie wiem, pewnie tak, ojciec kojarzy.
Pewnie.
No ja do audycji, bo tam pani doktor tak pięknie przemawia. I już od wczoraj próbuję się łączyć, no i widać, góra działa.
No jesteśmy na antenie, kochana, szkoda czasu.
To właśnie, szkoda czasu, więc chciałam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że pani doktor przyszła na antenę i zrobiła ten wykład. O, troszkę mi ciśnienie podskoczyło do nich. To są święte słowa, pani doktor. Pani doktor jest szlachetnym człowiekiem. Proszę sobie wziąć rady do serca. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo.
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. I następny telefon, proszę bardzo.
Już jestem?
Tak, tak, pani jest.
Witam serdecznie, Bogumiła z Lublina.
Bardzo.
Właśnie, tak mnie dotknęło, akurat chyba trafiłam na temat, bo wczoraj smażyłam kotlety, aż zaprosiłam sąsiada i mówię, spróbuj, czy ty czujesz smak tego mięsa, zapach, bo przypominam sobie, że jak ja wchodziłam do domu i mama moja smażyła kotlety, to one już pachniały na korytarzu. I, tak, i teraz takie tak zwątpienie, co ja w ogóle zjadłam. Poszłam, kupiłam gotowe, zmielone mięso na Włókowskim sklepie, już tak powiem, gdzie mam zaufanie, a tu, no nie wiem, a jak sztuczne mięso? Już teraz mi przyszło do głowy, czy ja jakieś sztuczne mięso nie jadłam.
No jeszcze nie mamy tak dostępu na co dzień do tego sztucznego mięsa, ale tak jak opowiadałam w poprzednim wywiadzie, coraz więcej no jest badań prowadzonych i produkcji mięsa sztucznego, ale miejmy nadzieję, że ono nie wyprze tego mięsa naturalnego, dlatego że białko mięsa naturalnego, chociażby ze względu na to, że zawiera te wszystkie aminokwasy egzogenne niezbędne do syntezy białek ustrojowych, umożliwia wzrost, rozwój organizmu, odbudowę komórek, jest ważne w procesach obronnych, przy gojeniu ran, wspomaga funkcjonowanie naszego układu ośrodkowego, nerwowego. I no, ilość, odpowiednia ilość białka zwierzęcego w diecie decyduje o zdrowiu człowieka i nie ma możliwości zastąpienia białka innym składnikiem. A no niestety niedobór białka w diecie powoduje u ludzi zahamowanie wzrostu, dojrzewania, hipoalbuminemię, apatię, nawet brak łaknienia. Zmiany chorobowe na skórze, bardzo często też właśnie nadciśnienie, więc ten deficyt tego składnika jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, dla kobiet w ciąży. Także tutaj mogę powiedzieć, że z tym zapachem, który pani wczoraj zmiany, wynikły one prawdopodobnie ze zmian w składzie lipidowym tłuszczu, bo tłuszcz jest nośnikiem smaku i jest to konglomerat bardzo wielu lipidów i zaburzenia w tym syntezie tego tłuszczu i tych wszystkich składników towarzyszących, chociażby takich jak sterole, na pewno Państwo słyszeliście o cholesterolu, czy fosfolipidów, czy witamin lipofilnych, czy kwasów, a szczególnie kwasów wielonienasyconych, jeżeli będzie zaburzona udział między kwasami nasyconymi i nienasyconymi, no to także to powoduje. Tutaj bardzo duże znaczenie ma żywienie zwierząt na ten skład.
Czy możemy do następny telefon?
Smakowitość.
Pani profesor, możemy?
Tak.
Proszę
tak.
bardzo, słucham.
Halo? Szczęść Boże, Kasia z Warszawy.
Proszę,
bardzo pan, dziękuję Kasia. Za audycję taką bardzo na czasie, zwłaszcza dla młodych, myślę. Mam takie pytanie do pani profesor, ponieważ młode takie małżeństwo, żona jest lekarką, ale oni wyeliminowali mięso i twierdzą, że można tę witaminę B12, o której pani profesor wspominała, że jest tylko w mięsie, zastępują tabletkami B12. Czy to jest tak możliwe suplementować tylko tabletką, pobierając witaminę B12, taką syntetyczną?
Lepiej taką drogę zastosować, niż w ogóle nic w tym nie robić. Natomiast suplementy mają naprawdę różne, są różnej jakości, więc to muszą być suplementy ze sprawdzonego źródła, bo przyjmowanie syntetycznych zamienników nie do końca jest przyswajalne przez nasz organizm. I takim przykładem jest na przykład magnez. Jeżeli ktoś zachoruje na tą życzkę, to jest zlecane przez lekarzy jedzenie, przyjmowanie leku, nie suplementu diety, tylko leku magnezu. Magnez jest przyswajalny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy organizm jest naczczo i najlepiej na noc, więc powinno przynajmniej 2 godziny przed snem, po zjedzeniu ostatniego posiłku, ale już lekarze nam o tym nie mówią. I jeżeli przyjmujemy zwykłą w ciągu dnia, to biodostępność jest tylko w 30%. To jest naprawdę niewiele, czyli trzeba by było zjeść 3 tabletki zamiast jednej, żeby pokryć całe zapotrzebowanie.
Coś niesamowitego. Pani profesor, dzięki, tak słucham, zasłuchany jestem. Tak, tylko ogromne dzięki. Ogromne
dziękuję,
dzięki za tą posłuchę.
Bardzo dziękuję.
To my dziękujemy i dziękujemy. Dziękujemy tak, no, pomagamy ludziom w ten sposób.
Jeżeli, ja jeszcze bym chciała powiedzieć dla tej pani, że brakuje, jeżeli się nie je mięsa, brakuje żelaza. A to żelazo ma także ogromne właściwości metaboliczne. Ono aktywnie uczestniczy w transporcie tlenu w organizmie. Jest składnikiem bardzo wielu enzymów biorących udział w tym metabolizmie komórkowym. Jest odpowiedzialne za naszą immunologię, czyli odporność na choroby. No, bardzo ważne jest w okresie ciąży, to wiedzą wszystkie panie, które są w tym okresie. No i ta przyswajalność żelaza w układzie pokarmowym też jest bardzo zróżnicowana. I tylko żelazo pochodzenia zwierzęcego w formie takiej chemowej jest wchłaniane przez organizm człowieka. Szacuje się, że od 20 do 50%, a żelazo z produktów roślinnych w formie niechemowej tylko od 1 do 8%, więc te liczby mówią same za siebie.
Tak. No po prostu trzeba być roztropnym.
Dieta musi być zbilansowana przede wszystkim.
Tak. Trzeba być roztropnym. I w skrajności... No nie przesadzajmy tu w tych również i w tej dziedzinie jest jakaś polityka, prawda, jakieś interesy ma ktoś wmawiający nam, żeby nie używać mięsa, prawda?
No niestety produkcja zwierzęca ma bardzo negatywną opinię w ostatnim czasie. My naukowcy próbujemy w sposób taki humanistyczny, starny, dyplomatyczny, odprzeć te wszystkie ataki, ale nie jest to wcale łatwe.
Ogromne dzięki, pani profesor.
Jest naprawdę bardzo
pani
dużo.
Profesor, ogromne dzięki i życzę pięknego przeżywania Adwentu, wielu łask Bożych i pogody ducha dla wszystkich naukowców, dla państwa, którzy spełniać tą posługę myślenia.
Dziękuję bardzo i naprawdę jestem zaszczycona, że ten głos naukowca mogłam dzisiaj dołożyć w tym
bardzo
takim ważnym dniu. Dziękuję bardzo.
I mam nadzieję, że mam nadzieję na następne spotkanie, że pani profesor zechce nas tutaj ubogacić.
Z wielką przyjemnością.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Państwu bardzo. Były to porady ekologa. Dzisiaj składniki prozdrowotne mięsa. Spotkaliśmy się z panią profesor doktor habilitowaną Beatą Kuczyńską z Katedry Hodowli Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Ekspertem w dziedzinie ekologicznej produkcji zwierzęcej. Bardzo dziękujemy.